Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszym programie między innymi o problemach bibliotekarzy, nowych przepisach dotyczących pracowników delegowanych za granicę w ramach Unii Europejskiej, a także kiedy i jak najlepiej zmienić pracę, mentorach cyfrowych technologii i rynku pracownika oczami pracodawcy. Są przeciążeni pracą i to dosłownie. Bibliotekarze szkolni, jak pracownicy fizyczni, dźwigają tony książek, w tym masę podręczników. Tylko podczas ręcznych prac transportowych to prawie 1200 kg. To jednak nie jedyny problem. O sytuacji tej grupy zawodowej rozmawiali niedawno w Gdańsku przedstawiciele Oświatowej Solidarności. Więcej w materiale Oli Nietopiel.
Nauczyciele bibliotekarze czują się nie tylko przemęczeni pracą, ale mają też poczucie niedopasowania do systemu i obowiązków, które są im przydzielane, a które, jak się okazuje, grubo odstają od ich kwalifikacji. O trzech zasadniczych problemach szkolnych bibliotekarzy mówi Wojciech Książek, przewodniczący Gdańskiej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
Po pierwsze, nie ma ogólnopolskich standardów norm zatrudnienia bibliotekarzy. I to jest taka samowolka tak naprawdę. To są uzgodnienia dyrektorów z poszczególnymi samorządami, organami prowadzącymi. We Wrocławiu to jest na 800 uczniów jeden nauczyciel, w Gdańsku jest dużo lepiej, od 400 do 600. Natomiast to i tak są bardzo wyśrubowane normy, a w większości samorządów w ogóle nie ma żadnych uzgodnień. Także to jest pierwszy problem. Drugi, potężne przeciążenia nauczycieli bibliotekarzy wraz jakby z przyjmowaniem podręczników szkolnych bezpłatnych, zeszytów ćwiczeń. Ogromnie wzrosły problemy zdrowotne bibliotekarzy szkolnych i tym bardziej jakby większa liczba zatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy jest nieodzowna. I trzeci problem jest takim problemem w zakresie bardziej ideowym. Otóż biblioteka szkolna nie zawsze traktowana jest jak pełnoprawny element funkcjonowania szkół. Traktowana czasami jest jako przysłowiowa poczekalnia dla uczniów. Nauczyciele też prowadzą zajęcia za innych nauczycieli. Z odpłatnością bywa różnie, czyli tych konkretnych problemów jest tak dużo. Próbujemy oprócz takiego polskiego narzekania spróbować określić te problemy, przekazać do MEN-u i być może i status zawodowy nauczycieli, sprawy te związane z obciążeniami nauczycieli, w jaki sposób będą rozwiązane.
Jednym z cięższych problemów, i to w ujęciu dosłownym, są podręczniki i ich ręczny transport, mówi Zofia Terlecka, nauczycielka bibliotekarka.
To są tony podręczników do przemieszczania na różne sposoby. Też jest problemem, jak są one przechowywane, czyli w piwnicy, w różnych schowkach na terenie szkoły, po prostu nie ma gdzie tego przechowywać. I bibliotekarze transportują je z przeróżnych miejsc, nie mając do tego żadnych narzędzi, oprócz swoich własnych rąk. Generuje to określone problemy zdrowotne. Te przeciążenia to jest czerwiec i wrzesień. I tydzień sierpnia, bardzo często jeszcze tydzień lipca. To są wielkości rzędu kilkudziesięciu ton. I tak w 2017-18 roku około 30 ton. W tym roku troszeczkę mniej, ponad 22 tony do przerzucenia na różne sposoby, w warunkach karygodnych. Jest konieczna tutaj kontrola PIP-u, która sprawdzi, w jakich warunkach pracujemy. Jeżeli chodzi o określenie tych obciążeń, jeżeli chodzi o naszą pracę, tego nie ma. Nie mamy żadnej ochrony. Chorujemy i lekarz medycyny pracy mówi, że panie to robią na własne ryzyko. Przecież to jest skandal. To jest skandal i natychmiast powinien ten problem być rozwiązany. Jeżeli chodzi o ocenę ryzyka zawodowego, to bierze się również pod uwagę wiek pracowników.
Nie tylko wiek, ale także płeć, bo bibliotekarzami, a raczej bibliotekarkami są przeważnie kobiety. Średnia ich wieku wynosi między 40 a 60 lat. Kolejny problem, który wynika z niejasnych przepisów, jest ocena pracy, a co się z tym wiąże, także awans zawodowy, oraz normy zatrudnienia, mówi Elżbieta Pellowska-Habasińska, nauczycielka, bibliotekarka.
Ocena pracy nauczycieli bibliotekarzy, kiedy wszystkie kwestionariusze do oceny pracy są w zasadzie przygotowywane dla nauczycieli przedmiotowców, te kategorie w żaden sposób nie dotyczą nauczycieli bibliotekarzy. Potem się okazuje, że nauczyciel bibliotekarz nic nie robi, bo akurat te kategorie, które są przygotowane dla wychowawców, dla nauczycieli przedmiotów. Nie ma takich kategorii dla ocen nauczycieli bibliotekarzy. Chodzi tutaj o awans zawodowy. To, co bardzo, bardzo ważne, normy zatrudnienia, żeby rzeczywiście w całej Polsce były podobne, przynajmniej podobne, jeżeli nie takie same. Na wsi pół etatu przydziela się szkole, gdzie jest 140 uczniów. W dużych miastach pół etatu, kiedy jest 400 uczniów. Czyli jeżeli jest 399, to jest jeden bibliotekarz na pół etatu, na całą szkołę. 399 uczniów razy mniej więcej 11 podręczników. To proszę sobie wyobrazić, jakie to są ilości. Dodatkowo zastępstwa. Nauczyciel bibliotekarz, jeżeli jest chory, nie ma za niego zastępstw, praca leży. Nikt mu nie pomaga, wraca, nadrabia zaległości. Nauczyciel bibliotekarz, który idzie na zastępstwo, jest rozliczany jako 1/30, nie 1/18. Więc de facto dostaje za zastępstwo troszeczkę ponad połowę tego, co dostałby inny nauczyciel przedmiotowiec za to samo zastępstwo, nawet jeżeli ma kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu. Jeśli chodzi o taką opiekę merytoryczną, czujemy się troszeczkę bez opieki, powiem tak. Są co prawda szkolenia. Biblioteki wojewódzkie przejęły w tej chwili rolę tych doradców metodycznych, natomiast to nam nie wystarcza.
A dodatkowym problemem, który pojawił się w szkolnych bibliotekach, jest ubytkowanie bezpłatnych podręczników. To olbrzymie marnotrawstwo, mówi Izabela Sikora, nauczycielka, bibliotekarka.
Po pracy, trzyletniej pracy z podręcznikiem, my jako bibliotekarze mamy prawo, mamy możliwość zubytkowania tych podręczników. Po tym czasie otrzymuje szkoła nowe fundusze na zakup, następne fundusze na zakup nowych podręczników. Ja może powiem tak, pracuję w szkole liczącej 800 uczniów, około 800 uczniów i w przeciągu 2 lat zubytkowałam podręczniki o wartości 140 tysięcy złotych. Te podręczniki zostały oddane na makulaturę. Takiej wartości książki po prostu wyrzucamy.
Problemy, które bibliotekarze szkolni omawiali podczas spotkania w Gdańsku w formie odpowiednich wniosków, trafiły do Ministerstwa Edukacji.
Wywiad z ekspertem.
A ze mną jest Marek Tarczyński, szef Polskiej Izby Spedycji. Panie prezesie, w zeszłym tygodniu w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu rozpoczęła się rozprawa dotycząca dyrektywy o pracownikach delegowanych. Polska i Węgry chcą jej odrzucenia, a po drugiej stronie są chociażby takie państwa jak Francja i Niemcy, a także Komisja Europejska. Na jakim etapie jest ten, co by nie mówić, spór?
Jesteśmy na etapie, prawdę mówiąc, odwoławczym, choć szerzej patrząc na ten temat, nie tylko delegowania pracowników, bo to rozpoczęło całą batalię, ten problem tak zwanego dumpingu socjalnego, który był tak najbardziej nośny z punktu widzenia krajów zachodnioeuropejskich i ułatwił przeprowadzenie tych wszystkich nowych przepisów, zapoczątkował szerszy proces, który określa się mianem pakietu mobilności. Tego, który dotyczy nie tylko samego delegowania, ale różnego rodzaju innych ograniczeń, czasu wypoczynku, rozliczenia czasu pracy, kabotażu i tak dalej, a więc zmian, które są generalnie dla naszego transportu niekorzystne, bo ograniczają jego mobilność, biorąc pod uwagę, że jego udział w rynku unijnym jest naprawdę duży, bo jesteśmy największym przewoźnikiem, to jest 25% pracy przewozowej na rynku unijnym.
Czyli pana zdaniem wątpliwości Polski i Węgier są uzasadnione?
Oczywiście, że one są uzasadnione, ponieważ jeśli chodzi o delegowanie pracowników, no tutaj dokonano jednak pewnej, w mojej opinii, nadinterpretacji. Wskazywali to liczni prawnicy. Niemniej ta fala populizmu, no, która się jednak pojawia w Europie, niechęci czy konkurencji firm z obcych krajów przy pogłębiających się tych procesach gospodarczych, spowodowało takie, a nie inne podejście wiodących gremiów politycznych, które były dla nas niekorzystne. Przy czym tu należy zachować pewną ostrożność, bo to nie jest tak, że Niemcy, Francja czy inne kraje są w ogóle przeciw. Tam te środowiska są bardzo zróżnicowane. W Niemczech kwestie delegowania podniosły tamtejsze związki zawodowe. I pod ich wpływem zdecydowano się na wprowadzenie przepisów z tym związanych. Za Niemcami poszli Francuzi, a potem inne państwa zachodnioeuropejskie. Natomiast branża logistyczna, która korzysta z usług polskich firm, jest przeciwko tym przepisom. A więc to nie jest tak, że do jednego garka należy wszystkich wrzucać. Paradoksem jest tutaj to, że nasz największy związek zawodowy wspierał starania niemieckie wprowadzenia Milogens. Tu pokazujemy, że nawet i w Polsce istnieje pewna linia podziału interesów, bo wszystko to zależy od punktu siedzenia, czy patrzymy na to z punktu widzenia pracodawcy, interesu branży i tak dalej, czy z wąsko rozumianego punktu kierowcy, który chce zarabiać jak najwięcej i mieć jak najwięcej socjalu.
W studiu pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dlaczego Solidarność jest po stronie Komisji Europejskiej za pakietem mobilności?
Solidarność nie tyle jest za pakietem mobilności, który z pierwotnego postulatu walki z dumpingiem rozrósł się do jakiegoś niebotycznego dokumentu nakładającego na naszą branżę transportową mnóstwo ograniczeń, mnóstwo formalności, które tak naprawdę powodują, że ten cały biznes zaczyna być bardzo trudny do prowadzenia na terenie Unii Europejskiej. Naszym celem zawsze było, aby w tej konkurencji między pracodawcami nie konkurować stawkami pracowników. Polscy pracownicy, polscy kierowcy zarabiają przede wszystkim na różnych dodatkach. Pensja zasadnicza jest bardzo niska, natomiast zarabiają dzięki temu, że śpią na przykład w kabinach, a nie w hotelach jak ludzie, że diety mają dopisywane. Więc jak całość weźmiemy razem, to okazuje się, że to, z czego mamy na przykład budowany kapitał emerytalny, to są często stawki bliskie minimalnym wynagrodzeniom. I temu się sprzeciwiamy. Stając po stronie Komisji Europejskiej, przede wszystkim chcemy, aby nie oszczędzano na stawkach i na prawach pracowników. Natomiast to, co powstało dzisiaj, to, co z tego się wszystkiego urodziło, a więc z dumpingu zrobił się cały pakiet mobilny, no to już jest coś zupełnie innego, coś, co tutaj przyznajemy rację pracodawcom, jest czymś nie do zaakceptowania, bo tak naprawdę uniemożliwia zdrową konkurencję na jednolitym europejskim rynku.
Czy w takiej sytuacji branża transportowa może liczyć na pomoc polskich związków zawodowych?
Zawsze wszystkich namawiamy do dialogu i jeśli uda nam się w Solidarności zagwarantować pracownikom te elementarne prawa pracownicze i to, aby przedsiębiorcy nie oszczędzali na pracownikach w konkurencji z innymi przedsiębiorcami, to oczywiście każdy pracodawca, każda branża może na nas liczyć. I tutaj, gdyby były zagwarantowane te elementarne prawa pracownicze, branża transportowa mogłaby mieć w Solidarności sojusznika w walce o lepsze warunki funkcjonowania na europejskim rynku tej dużej, wielkiej, ważnej gałęzi transportowej.
Może warto, żeby przedsiębiorcy transportowi dogadali się w jakiś sposób z polskimi związkami zawodowymi, na przykład Solidarnością?
Nawet nie było takich prób. Funkcjonujemy zupełnie w dwóch różnych obszarach. Mam wrażenie, że pracodawcy, walcząc o swoje różne uprawnienia, zapominają, że ich pracownicy, którzy są zorganizowani w związki zawodowe, mogą być ich wielkim sojusznikiem. Naprawdę niewiele potrzeba, aby polscy pracownicy mieli to, czego oczekują i żeby od tych pracowników, a przede wszystkim związków zawodowych, które przypomnę są afiliowane w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, jesteśmy tam bardzo ważnym graczem i jesteśmy w stanie bardzo dużo pracodawcom pomóc.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Głos pracownika, informacje.
Robert Silski. 281 tysięcy przedsiębiorców skorzysta w tym roku z ulgi w ramach małego ZUS-u Plus, poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Termin zgłoszeń minął tydzień temu. Mały ZUS Plus, który wszedł w życie 1 lutego, to rozszerzenie ulgi wprowadzonej w ubiegłym roku, czyli małego ZUS-u. Zakłada niższe, proporcjonalne do dochodów składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Do 1 lutego z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tysiąca złotych. Od lutego kwota ta wzrosła do 120 tysięcy złotych. Wzrosły kwoty świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 marca najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostały podwyższone do kwoty 1200 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 900 zł. Polska jest europejskim liderem pod względem zwalczania bezrobocia. Z danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu tego roku wyniosła 2,9% wobec 3,8% w pierwszym miesiącu ubiegłego roku. To bardzo cieszy, zważywszy, że jest to drugi najlepszy wynik spośród państw członkowskich Unii Europejskiej, podkreśla Alina Nowak, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Lepiej wypadły tylko Czechy.
Wchodząc do Unii Europejskiej byliśmy jednym z krajów, który notował jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia. Na dzień dzisiejszy jesteśmy krajem, który zajmuje drugie miejsce, jeżeli chodzi o najniższy poziom bezrobocia. Dlatego to są bardzo dobre dane dla osób, które poszukują zatrudnienia lub które chcą też zmienić pracę.
Luty także był dobrym miesiącem na rynku pracy. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1200 osób. Spadek odnotowano w 10 województwach. Ponad połowa Polaków deklaruje chęć zmiany pracy, 39% otwartość na nowe propozycje zatrudnienia. Takie są wnioski z raportu, który opublikowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Analiza obejmuje czwarty kwartał ubiegłego roku. Wynika z niej, że 80% polskich firm spodziewa się kłopotów w znalezieniu pracowników. W raporcie znalazły się również informacje dotyczące motywacji przy poszukiwaniu nowego zajęcia. Do zmiany pracy najbardziej motywują pracowników zarobki i możliwość rozwoju. Na trzecim miejscu plasuje się stabilność zatrudnienia w postaci umowy o pracę.
Ciekawostki.
Jedni specjaliści mówią, że co 7 lat powinniśmy zmieniać pracę. Inni uważają, że już po 2 latach dobrze by było zacząć myśleć o zmianie, awansie lub poszerzeniu swoich możliwości i kompetencji. Jak przygotować się do zmiany pracy? Od czego zacząć? Oto Alicja Samolewicz-Jeglicka pyta coacha Małgorzatę Prawdzik, właścicielkę firmy Talenty i Rezultaty.
Czy jest taki moment, że powinniśmy zacząć myśleć o tym, by zmienić pracę?
Podchodząc do tego z perspektywy zaangażowania pracowników w firmie, ktoś kiedyś tak średnio określił, że do 2 lat osoba zatrudniona w firmie ciągle może podejmować nowe zadania, w znaczeniu uczyć się też nowego stanowiska, poznawać firmę, poznawać klientów, poznawać obszar, w którym podjęła zatrudnienie. Natomiast w momencie, kiedy mijają te 2 lata i nic, absolutnie nic się nie zmienia i nie ma perspektyw do zmiany w organizacji, wtedy wiele osób zaczyna się troszkę już niepokoić, czy też nużyć swoją pracą. Więc z perspektywy pracodawcy na pewno warto spojrzeć na wszystkie osoby, które pracują te minimum 2 lata i zastanowić się, czy oni rzeczywiście już awansowali. Awansowali nie w znaczeniu na wyższe stanowisko, tylko w znaczeniu poszerzonego zakresu odpowiedzialności, czy też nowych odpowiedzialności. Mhm. Warto takie osoby w ten sposób zmotywować, czy zaangażować firmę, dając im nowe wyzwania.
W naszej głowie pojawia się myśl, chcę zmienić pracę, iść za ciosem i coś zacząć działać. Czy może zacząć przyglądać się, tak jak pani powiedziała, swojej pracy, pójść do szefa porozmawiać?
Pójście za ciosem tak od razu może być dla nas niebezpieczne. Wiele osób jest związanych kredytem, nie wszyscy mają tak zwane poduszki finansowe i warto pomyśleć o tym, żeby nawet w chwili jakiejś drobnej frustracji, kiedy jesteśmy niezadowoleni, nie podejmować gwałtownych decyzji i gwałtownych działań. Na każdą zmianę warto się przygotować, bo też nie o to chodzi, żeby zerwać kontakt z firmą i pozostać bez pracy, ale zrobić to w sposób planowy, bezpieczny. Jeżeli mamy taki długoterminowy plan na siebie, to z pewnością będzie nam łatwiej określić, jaki czas jest dobry. Ale też warto pozostawać elastycznym, bo może zdarzyć się tak, że w naszym planie, który sobie zbudowaliśmy, chcemy zmienić tą pracę za 2 lata. Ale zdarza się sytuacja okazji. Mhm. I warto zawsze też rozpatrzyć taką okazję i przyspieszyć, czy nieco zmienić swoje warunki. Chyba najważniejszą rzeczą jest to, żeby zmieniając pracę, dążyć do tego, żeby to była praca dopasowana do nas. Czyli żeby nie kierować się faktem, że teraz będziemy mieć bardzo ciekawe benefity, że pracodawca inny kusi nas dużo wyższym wynagrodzeniem, bądź też awansem pionowym, jeżeli na przykład wcale nie czujemy się dobrze w roli osoby zarządzającej. Więc najważniejszą sprawą jest, zmieniając pracę, wybrać taką, która jest do nas jak najlepiej dopasowana, w której będziemy dobrze się czuli.
mentor osób starszych w poruszaniu się po świecie cyfrowych technologii. Taki zawód może być pożądany w przyszłości, ponieważ przybywa seniorów, a rozmaite technologie coraz szybciej się rozwijają. Tłumaczy Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, właściciel firmy Virtus, w rozmowie z Iwoną Wysocką.
O ile komputer jest już czymś zwyczajnym również i dla osób dojrzałych, chociaż mówi się, że połowa osób nie potrafi obsługiwać tych urządzeń, czy smartfonów, iPhone'ów, tabletów, to coraz bardziej będzie narastała potrzeba, żeby ktoś zaopiekował się tymi, którzy tej cyberprzestrzeni nie poruszają się w sposób doskonały, którzy nie potrafią operować urządzeniami. Ale tu nie chodzi o zwykły SMS na przykład, to należy traktować jako coś rozszerzonego, czyli instalowanie różnego typu aplikacji, sprawdzanie, czy one współdziałają między sobą, czy one na przykład nie zawieszają się przy takim programie antywirusowym, a przy innym chodzą lepiej, czy współpracują z inteligentnymi instalacjami w domu, energooszczędnymi, czy potrafią zdalnie uruchomić urządzenie jakieś, które znajduje się w domu, czy chociażby tę przysłowiową bramę garażową potrafią uchylić nie na pilota, tylko na telefon, na głos, prawda? I te zdobycze techniki będą wymagały tego, ponieważ one są coraz mniej zrozumiałe dla zwykłego śmiertelnika, a coraz bardziej powszechne w użyciu, będą wymagały swego rodzaju przewodnika czy opiekuna, który będzie przez ten gąszcz zagadnień zechciał osoby, które mają dysfunkcję w tym zakresie, przeprowadzić.
Rynek pracownika oczami pracodawcy. Czy przedsiębiorcy dostosowali już swoje oferty do oczekiwań, które stawiają pracownicy? Czy spełniają żądania finansowe rekrutowanych? Czy z łatwością dostosowują się do nowych warunków na rynku pracy? Dominika Raszkiewicz.
Mówi się wiele o rynku pracownika, a co na to pracodawcy? Czy pracodawcy już dostosowali swoje oferty, dostosowali swoje poszukiwania nowych pracowników do właśnie tego rynku pracownika? Czy oni spełniają już te pracowników prośby, spełniają pracowników żądania, również te finansowe?
Na pewno od kilku lat rynek pracownika stanowi jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi biznes w Polsce. I faktycznie powiedziałbym, że organizacje dzielą się na te, które adaptują się najwolniej i faktycznie mają duży problem z podejmowaniem się nawet nowych projektów w nowych obszarach, ponieważ nie są w stanie pozyskać kadry na odpowiednim poziomie i to jest bardzo duże wyzwanie. Ale są też takie organizacje, które zrozumiały już, że muszą brać bardzo poważnie pod uwagę aspekt, jakim jest sytuacja na rynku pracy, i aktywnie zmieniać biznes nie tylko pod kątem oczekiwań klientów, ale właśnie pod kątem oczekiwań pracowników. I tutaj na prostym przykładzie, jeżeli fabryka do tej pory zatrudniała tylko i wyłącznie ekspertów na najwyższym poziomie, to tak reorganizuje swoją produkcję, chociażby poprzez automatyzację, ale nie tylko, żeby być w stanie zatrudniać pracowników, którzy są dużo mniej wykwalifikowani, w ten sposób poprzez lepsze zarządzanie, poprzez skuteczniejsze odpowiadanie na poziomie systemu, który funkcjonuje w fabryce, firma jest w stanie się dostosować do sytuacji.
Czy dostosować łatwiej się jest tym dużym firmom, korporacjom, niż małym firmom, powiedzmy firmom rodzinnym, które zatrudniają 5, 10, 15 osób?
Z pewnością. Duże korporacje dysponują nie tylko odpowiednim poziomem środków finansowych, ale też odpowiednim know-how, ponieważ na Zachodzie lekcja, którą my przerabiamy dzisiaj, została już przerobiona dawno temu. Małe, rodzime firmy często borykają się właśnie z brakiem pewnego mindsetu, powiedziałbym, który ułatwiłby transformację w pożądanym kierunku.
Przegląd informacyjny mediów związkowych.
Komisja Międzyzakładowa NZZ Solidarność Stoczni Remontowej Nauta S.A. podjęła decyzję o organizacji pikiety, która ma się odbyć 12 marca w Warszawie. Celem protestu jest obrona miejsc pracy zatrudnionych w stoczni i pracujących na rzecz firmy, a także przypomnienie o pilnej potrzebie ratowania spółki, informuje portal Solidarności Regionu Gdańskiego. Fiaskiem zakończyły się rozmowy związkowców z zarządem spółki International Paper w Kwidzynie. Pracownicy domagali się podwyżki pensji o 415 zł. Mimo że związkowcy obniżyli swoje żądania do 380 zł, kierownictwo IP nie chce zgodzić się na tę kwotę, proponując jedynie 250 zł. Przewodniczący Solidarności w IP Marek Ziarkowski zapowiedział, że w ciągu 2 tygodni przeprowadzone zostanie referendum strajkowe. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych zorganizowała protest w formie happeningu przed siedzibą Komisji Europejskiej. Protest miał pokazać różnicę wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, informuje portal Forum Związków Zawodowych. Lino Skoczek przeszedł po linie rozciągniętej na wysokości 2 metrów, która symbolizowała trudną drogę, jaką muszą pokonać kobiety, aby zrównać swoje wynagrodzenia z płacami mężczyzn.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi czy propozycje, sugestie lub spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt glospracownika@radiogdansk.pl. Program przygotowany został we współpracy z Tygodnikiem Solidarność. Olga Zielińska.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.